Możemy sobie usiąść na chwilę, tak? Długo się nie będę dzielił słowem, ale chcę pewne rzeczy powiedzieć, poruszyć, dotknąć. Nie będę niczego mówił, czego już, o czym już nie wiemy, a może jeszcze czegoś wszystkiego nie znamy, ale na pewno o tym wiemy, tak? Że to jest napisane, myślę, że nieraz każdy, kto czytał Słowo Boże, na pewno się z tym zetknął. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje Słowo. Dziękuję Ci, Boże, że ono jest niezmienne, że ono się nie zmienia. Dziękuję Ci, Boże, niech ono wykona w naszym życiu Twoją pracę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wierzymy, że w niebie jest radość. Wierzymy w to? A wiecie, z czego jest radość w niebie? Z czego? Ale taka największa radość. Słowo Boże mówi, że największą radością jest to w niebie, kiedy grzesznik się nawraca. Kiedy pasterz zostawia swoje owce, 99 owiec, tak, zostawia, idzie, szuka jednej, znajduje i się cieszy. I ja wierzę, że, bo Pismo o tym Święte mówi, że w niebie jest większa radość z jednego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych. I tam jest większa radość z tego jednego grzesznika. I wierzę, że kiedy grzesznik się nawraca, niebo się cieszy. Niebo się cieszy wraz z aniołami. I czy my potrzebujemy nawrócenia? My, ludzie wierzący, przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela, mający za sobą chrzest wodny, obdarowani Duchem Świętym. Czy my potrzebujemy się nawracać, czy nie? Jak myślicie? Potrzebujemy się nawracać? Ja myślę, że samo oddanie naszego życia to już jest nawrócenie, ale my potrzebujemy porzucać nasze stare nawyki, odsuwać się od naszych starych grzechów, odsuwać się od tego, co nieboże. A nasza natura, ona zawsze gdzieś nas jakby tak może nie przyciąga, ale łaskawym okiem na nas patrzy, abyśmy tam zawrócili. I często tak jest, że popełniamy jakiś błąd, jakiś grzech. A tu dzisiaj brat Tomasz mówił, że dzielił się świadectwem zmiany w swoim małżeństwie i zawsze tak chcemy chodzić w białych szatach, tak? Mamy białe szaty od Jezusa i żeby one się tak nie plamiły. I jak to kiedyś pastor mówił, czym one się plamią, te nasze białe szaty? Różnymi właśnie takimi grzechami. I ja odnalazłem któregoś dnia pewien taki werset dotyczący też i małżeństwa, że w małżeństwie mogą powstać plamy na tych białych szatach, zarówno u żony, jak i u męża. To można wyświetlić werset, jak dobrze pamiętam, to jest Księga Malachiasza, a drugi rozdział, chyba 16 werset, jak pamiętam. I z jakiego powodu taka plama tam może powstać? Zobaczcie, gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan, Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem. A więc to, że ty w kłótniach, a wiem, że różne rzeczy mogą być, bo pamiętam, można różne słowa ze swoich ust wypuścić. Zarówno i żona, jak i mąż. Pod właściwym adresem. I z tego powstaje plama na tej szacie. A więc ja wierzę, że każdy potrzebuje przed Bogiem przychodzić, oczyszczać się, uniżać. Tak, aby być oczyszczonym, aby być chodzić w tych czystych, świętych szatach. Chciałbym się jeszcze dzisiaj podzielić pewnymi rzeczami dotyczących tego czasu, w którym jesteśmy, tego Bożego dotknięcia. Powołał się nasz brat tutaj na tą historię o Jonaszu. Nawet zobaczcie, król wydał rozkaz i wszyscy w jego królestwie zastosowali to zalecenie, nawet i zwierzęta chodziły we łosiennicy. Ja czegoś takiego nie widziałem, Ale tam jest tak napisane, że i zwierzęta były przyodziane we włosiennice. Widzicie? I zwierzęta są przyodziane we włosiennice. A więc jakbyś ty dzisiaj wydał taki rozkaz w domu, załóżmy, że masz gospodarstwo, no i Bóg każe, daje polecenie tobie, że za jakiś czas wydarzy się to, w określonym czasie wydarzy się to i to, co byś zrobił. A król nawet wydał rozkaz, żeby i zwierzaki ubrać we włosiennice. Ale weź spróbuj zwierzakowi przez 3 dni nie dać wody albo jedzenia. To go słychać na 3. albo na 4. wiosce. Ja nie wiem, czy tam było ich słychać, ale król zrobił takie zalecenie. Ja wierzę, że ty jesteś we własnym domu, jako mąż, jako głowa rodziny i ty w takim czasie również możesz poczynić pewne zalecenia, pewne zmiany, które sprawią, że przyjdzie do twojego życia Boża zmiana, tak? Że spełni się Boża wola. Ale jak się zadowalasz, że to nie, że tym, co jest, to może okazać się, że to będzie chybiony cel, tak? Że to nie będzie ta droga, na końcu się okaże, że to nie jest droga Jezusa. I wierzę, że Bóg dał nam autorytet w rodzinach jako ojcu, jako mężowi nad swoim tym polem działania, że on również może, ja nie mówię wydać rozkaz, ale postanowienie. Ja chcę, Panie, bo wiem, że przychodzi czas oczyszczenia, czas świętości, czas uświęcenia się, bez której nikt Boga nie zobaczy. Bez którego nikt Boga nie zobaczy, tak? Więc ode mnie to zależy, co ja z tym zrobię. Albo zaufam Bogu i zacznę robić i wydam polecenia i Bóg oszczędził Niniwę, albo jakoś tam będzie. Ale u Boga nie ma jakoś, tylko u Boga jest albo tak, albo tak. Jest albo jedno miejsce, albo drugie. Nie ma nic po środku. I wierzę, żebyśmy naprawdę wzięli sobie to do serca, że naprawdę przychodzi czas do Kościoła, może nie chcę powiedzieć trudny, może trudny pod względem tego, że ty nie chcesz coś w swoim życiu zmienić, bo się zżyłeś ze starą naturą, zżyłeś się ze starym zwyczajem, ze starym myśleniem i to jest ciężkie dla ciebie, aby zmienić. Ale ja chcę powiedzieć, że to jest czas łaski, aby naprawdę poddać wszystkiemu Bogu. I chcę przeczytać pewną historię, którą wszyscy na pewno znają, nieraz słyszeli, nieraz czytali i wiele kazań na ten temat i to jest przypowieść, na podstawie której można wiele rzeczy wydobyć ze swojego życia. I to przypowieść jest o marnotrawnym synu. Znamy ją? Znamy wszyscy. Tak czy nie? Znamy. A więc Pan Jezus mówi do swoich uczniów i do tych wszystkich, którzy go tam słuchali, taką przypowieść. Pewien człowiek miał 2 synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, który karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie rzekł, ileż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec jego, użalił się i podbiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn był mój był umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Więc to potwierdza również to, co mówiłem wcześniej, że w niebie jest radość, kiedy grzesznik się nawraca. Radość. To nawet na podstawie tej historii jest opisane, że radość tak jak wesele. Ktoś był na smutnym weselu? Takim tutaj naszym ziemskim. Raczej nie zdarza się, chyba że tam się jakieś draki, awantury, bo zdarza się i tak. Ale na weselu jest radość. I myślę, że my tu na ziemi mogliśmy też w swoim życiu doświadczyć tej radości, ale o ileż w niebie jest większa radość, kiedy ten grzesznik się nawraca. Ale chcę powiedzieć, abyśmy zwrócili uwagę na pewne rzeczy. Na pewno wszystkiego nie powiem, bo każdy, kto czyta inaczej, może to odebrać, ale chcę się podzielić to, jak ja to odebrałem. Jak tu kiedyś wysłałem jednej siostrze, żeby studiowała tą przypowieść względem swojego życia, żeby nie było czytanie od początku do końca, ale przykładaj to słowo, tą przypowieść do swojego życia i patrz na rzeczy, które tam są napisane. I tak prześledźmy kilka wersetów. I rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi majętność, która na mnie przypada. Wtedy rozdzielił im majętność. O czym to świadczy? To jest mowa o ojcu, tak? Ale ja wierzę, że Bóg, który jest naszym ojcem, on również jest niezależny, suwerenny i on zrobi, nawet kiedy ty będziesz chciał coś zrobić, znaczy może nie tak, on nawet pozwoli ci zrobić to, co zdaje się dobre w twoich oczach, a w Bożych oczach jest to nierozsądne. A więc Bóg daje ci wolną wolę, żebyś ty by wybrał. I myślę, że na podstawie tego jednego wersetu możemy zobaczyć do swojego życia, że nawet jeśli ty jakieś głupotę popełniasz, ale jeśli nie pytasz się Boga, robisz po swojemu, Bóg powie tak. Mamy to na przykładzie Bilama, tak? Tu niedawnośmy studiowali te wersety. Idź, chociaż wiedział, że nie powinien, ale poszedł. I ten młodzieniec, ten młodszy syn: ojcze, daj mi majętność. Dał mu. Dalej: po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. I ja wierzę, że to również ten majątek, to, że tak powiem, wyposażenie, jeśli mówimy o życiu duchowym naszym z Bogiem, my również od Boga to otrzymujemy. To tak w świecie się nazywa majątek, ale ja wierzę, że to, co my otrzymujemy w duchowym życiu z Bogiem, również jest to cenne. I Bóg nas w to wyposaża. My tu jesteśmy, w Kościele służymy, kiedy jesteśmy poddani, posłuszni jesteśmy. Wszystko jest okej, tak? Ale kiedy decydujemy na pewne decyzje, my możemy w jednej chwili to roztrwonić. Możemy, kiedy wyjdziemy spoza autorytetu, kiedy wyjdziemy spoza granic, które Bóg nam zakreślił, kiedy my zamiast być w tym Bożym Królestwie i pracować na zasadach Bożego Królestwa, my idziemy, łączymy się ze światem i można to bardzo szybko roztronić. Czy temu się nie przydarzyło to samo? Prowadząc rozwiązłe życie. A więc jest to tak zwany hulaszczy tryb życia. Śpiew, zabawy, kobiety i wszystko, co z tą dziedziną jest związane. I ten młodzieniec w fizyczny sposób tak to zrobił. I wierzę, że jeśli my nie będziemy chodzić w bojaźni Bożej, jeśli my nie będziemy przykładać uwagi i strzec Bożego Słowa, które jest skarbem w naszych sercach, będziemy sobie folgować, to ja wierzę, że możemy to szybko roztrwonić. Tak? I to w oczach Bożych będzie nazwane, że my prowadzimy rozwiązłe życie, ponieważ nie przykładamy wagi, nie przykładamy staranności do Bożego Słowa. Nie chodzimy w Bożej bojaźni, tylko lekko to sobie tak ważymy. Znamy taki przykład z Biblii, kto tak żył? Potężny Boży mąż, sługa w sposób nadprzyrodzony urodził się. Mówię o Samsonie, tak? A więc on niby jednonogo Bogu chciał służyć, jednorąko Bogu służyć, a jego zachcianki, zakusy były właśnie w tym rozwiązłym życiu. I z powodu tych pragnień, tych pożądliwości, tych, co go nęciło, po prostu stracił namaszczenie, które miał od Boga, tak? Bóg powiedział, że po twojej głowie nie przejdą nożyce, bo to jest namaszczone. A jednak zdradził, oddał to po prostu za darmo, jak ten od soczewicy, znamy go, tak? Oddał to za darmo. Można to roztrwonić? Można roztrwonić na pewno. Dalej, a gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. O dziwne, nie? Nie zdarzyło się to, kiedy jeszcze miał jakiś zapas, tylko jak wydał wszystko, nastał wtedy wielki głód w kraju. Ja myślę, że że diabeł jeszcze bardziej przychodzi, jeszcze bardziej cię umacnia, że ty tkwisz w prawdzie, a ty tak naprawdę w kłamstwie jesteś. I tu jest napisane, że on wydał wszystko, te wszelkie zapasy, które miał z tej mętności, z tych finansów, się wtedy wyczerpały. I ja wierzę, że w życiu duchowym też tak może być, że wyczerpią się twoje wszystkie te, jakby zawodzą Boże obietnice, zawodzi Boże Słowo, ponieważ ty się opierałeś na swoich siłach, opierałeś się na swoich możliwościach, to co rano dzisiaj mówiliśmy, jeszcze opierasz się na swoich doświadczeniach. Jeśli widzisz, że to nastaje, to ty naprawdę zaczniesz cierpieć ten niedostatek, który dalej jest w tym tekście opisany. I co on wtedy zrobił? Jak to mówię, już jechał na ostatnim paliwie, nawet już te opary się skończyły, tak, w jego baku. Już nic tam w nim nie było, no ale żyć trzeba, jeść trzeba. Co zrobić? Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pas świnie. Jak wiecie, nieraz słyszeliśmy i tak jest do dzisiaj, że najgorszą hańbą, najgorszym poniżeniem to był pastuch świń, bo jeszcze owiec, bydła, to jeszcze był porządny zawód, oni się tym trudnili. Ale pastuch świń to było hańba, poniżenie dla Żyda. Ale on, żeby przeżyć, zobaczcie, do czego głód zmusza. Do czego głód zmusza. Żeby przeżyć, poszedł tam pas świnie i pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Jak myślicie, dlaczego nikt mu nie dawał? Ponieważ, jeśli jest tu mowa, że pragnął napełnić swój brzuch omłotem, to każdy myślący człowiek wie o tym, że człowiek tego nie zje. Ponieważ to jest pokarm dla świń. Omłot to nie jest pokarm, to jest omłot, to jest czynność. Czynność, która się nazywa młocka, młócenie. Wiecie, co się robi, muci się zboże, muci się inne rzeczy. I nikt mu tego nie dawał, bo przy zdrowych zmysłach kto to będzie jadł. A ten, który go zatrudnił, skąd on wiedział, że on był głodny? Ja nie wiem, może mu nie mówił, ale na duchowy wymiar, jeśli ty przekładasz życie swoje, to nikt do serca ci nie zajrzy i nie wiesz, czy ty jesteś głodny, czy nie. Ale w tej kwestii tego mu nikt nie dawał, bo ten omłot, on się nie nadał do jedzenia, tylko świnie to jedli. Świnie to jadły, ponieważ omłot to mogą być plewy, to mogą być zgoniny, to mogą być strąki, bo zboża świniom nikt nie daje. Zboża takiego ziarna, tam pszenicy, żyta, czy jęczmienia, czy czegoś, świniom nikt nie daje, ponieważ to trzeba zemleć. I dla świń w tamtym czasie, jak ona była zwierzęciem nieczystym, to odpady, tylko świnie, odpadki, jakie się dały, nikt zboża nie je. Świnia, żeby zboże jadło, to zboże musi być zmielone. Ja jeszcze nigdy nie widziałem, żeby zboże dać w całości świni. Ona tego nie zje. Ma taki system, układ pokarmowy, że tego nie zje, bo ona tego nie strawi. A więc szkoda nawet tego by było, bo to będzie zmarnowane. A jak jest zboże zmielone, to ono jakieś tam wartości odżywcze spełnia, ponieważ tak świnia ma właśnie ten układ pokarmowy zbudowany. Ja pamiętam tak na chwilę, takie rzeczy jeszcze z dzieciństwa, jak byłem małym dzieckiem, miałem 7, 8 lat, 6 gdzieś tam w tym wieku, to lata jeszcze 60. były, to mój tato hodował świnie nie jakoś taką wielką skalę, ale tak jak na wsi, każdy tam miał 20-30 świń miał. To pamiętam, jak robił jedzenie tym świniom, to parował parnik kartofli, miał takie ogromne koryto, do którego tak wsypywały się kartofle i on tam zgniatał, mieszał z taką osypką to, tak, zmielono z ziarna, mieszał to w całym korycie, żeby to była jednakowa proporcja dla wszystkich, taka wymieszana, ale później wlewał to z tego koryta taką micho do wiadra i jeszcze rękę zawijał tak do obcia i ręko wszystko, każde jedno ziarno, tak, każde jedne grudy wygniatał. Ja kiedyś tak nie rozumiałem, nie wiedziałem, dlaczego tak się robi, a teraz wiem, że świnia, ona, jak nie jest zmiażdżony ten pokarm, to ona tego nie trawi, to przeleci przez nią i nic to jej nie daje. A jak jest zmielone wszystko, zmiażdżone, to te wartości, które są w tym pokarmie, one gdzieś tam świnie odżywiają, tak? I świnia przyrasta. Taki ma system ta świnia pokarmowa skonstruowany. I o czym to świadczy? I my, kiedy karmimy się Słowem Bożym, ono mówi w wielu miejscach, że ono jest jak ziarno. Kiedy ty go spożywasz w ten sposób, czytając od deski do deski, to ono nic w twoim duchowym życiu nie da ci żadnych wartości odżywczych. Ono musi być zmielone, ono musi być strawione, ono musi być, że tak powiem, przyłożone do twojego życia. I to się nazywa właśnie tym trawieniem tego słowa. Bo jak tylko go przeczytasz, to ono przeleci przez ciebie jak przez układ pokarmowy tej świni i ono nie da przyrostu na wadze świni, tak? I nie wiem dlaczego, ale kiedy tak rozważałem, przypomniał mi się pewien werset tam dalej z Ewangelii Mateusza, jest w Ewangelii na Mateusza, który mówi o tym, nie rzucaj pereł. Tak mi się to akurat z tym skojarzyło i gdzieś tak mi to wszystko leży. A więc, żebyśmy nie byli jak te zwierzaki, które tu opisane są, bo my powinniśmy być naprawdę takimi ludźmi, którzy żyją tym pokarmem, którzy przykładają do swojego życia Boże Słowo. I w Księdze Izajasza jest napisane w 55 rozdziale, że Bóg nie posyła Słowo na darmo, ale posyła je, aby ono wykonało pomyślnie to, z czym Bóg je posyła. A więc żebyśmy naprawdę z tego, a jak tylko słuchasz słowa jednym uchem i drugim wypuścisz, to naprawdę my stajemy się w pozycji tego marnotrawnego syna i jesteśmy przy tym korycie i spożywamy tylko to, co ten drugi Pan nasz chce. I naprawdę następny werset, który mówi chyba w Koryntianach, to jest gdzieś tam zapisane, w Koryntianach jest, pisze w pierwszym liście do Koryntian, nie możesz być uczestnikiem stołu pańskiego i stołu demonów. Nie możesz być. A wiemy, co to jest stół pański, tak? Ja wierzę, że stół pański, nam się kojarzy z wieczerzą, że to jest stół pański. Owszem, to jest symbol, ale ja wierzę, że stół pański to również, kiedy ty spożywasz, kiedy ty się karmisz, kiedy ty czytasz Jego Słowo, kiedy ty przyjmujesz z wiarą Jego obietnicę, kiedy ty za tym idziesz, kiedy ty to ogłaszasz, kiedy ty mówisz Ewangelię, kiedy ty wzrastasz w tym, to jest ten cały właśnie stół pański, z którego Bóg chce, abyś ty korzystał. Ale jeśli ty również, ten drugi stary charakter się odzywa i ty spożywasz z tego koryta, że tak powiem, tak, to co nie tuczy, to Bóg mówi, że tak nie można, bo nie można jednocześnie i tego, i tego. Ile razy w życiu tak robiłem? Ile razy w życiu tak robiłam? Że i tu było. I dzisiaj jest Wieczerza Pańska przygotowana. Bo miałem taki przyszedł mi pomysł, aby przygotować. Ale czy ty chcesz tę Wieczerzę Pańską dzisiaj wziąć? Ja nie mówię, będzie tu wystawiona, chcesz przyjść, wejdź. Ale jeśli w sercu wiesz, że coś jest nie tak, a masz jeszcze to nieuregulowane, masz jeszcze tego nie załatwione z Bogiem, że to przyjdź i weź, spożyj to wieczerze. Ja dzisiaj nie będę roznosił fakt, że taki raz, że taką myśl miałem, ale druga też rzecz, że nie ma tych, którzy usługują przy wieczerzy dzisiaj. Ale będzie wystawiona, jeśli chcesz, jeśli powiesz przed Bogiem, Boże, ja nie dotykam się tego stołu demonów, a więc przychodzę do stołu pańskiego i spożywam. Ale jeśli masz w sercu, że ten stół demonów jeszcze przed tobą stoi i ty dotykasz się jego, jak można się dotknąć do stołu demonów? Ja mam urazę, ja się gniewam, ja jestem plotkarzem, jak Tomek mówił. Ja robię to, ja robię to, ja robię to, ja robię to. A więc masz społeczność ze stołem demonów. A Bóg mówi, nie można. Albo jesteś tu, albo jesteś tu. I dzisiaj rozsądź, czy przyjdziesz do tej wieczerzy, czy nie przyjdziesz. I niech to będzie dla nas symbolem, że stół pański, on jest zawsze zestawiony. On zawsze, czy ty jesteś przy stole demonów, czy ty jesteś w innym miejscu, czy on zawsze czeka na ciebie, abyś ty z niego skorzystał. Jeśli odwrócisz się od tego koryta, ty będziesz bezpieczny przy tym stole pańskim. Ty będziesz, o którym mówi apostoł Paweł, tak? W Koryntianach o niegodnym spożywaniu wieczerzy. I ty będziesz mógł przyjść, ale rozsądź sam. A my tak wiele razy bez zastanowienia, tak, ja rozróżniam ciało pańskie, o którym mówi Paweł w liście do Koryntian. Ja wiem, że Jezus umarł, ja wiem, że Jezus to dla mnie zrobił, że oddał swoje życie za mnie, ja tu rozróżniam. Ale teraz, jak Jezus mówi ustami apostoła Pawła, nie można spożywać ze stołu pańskiego i ze stołu demonów. Nie da rady. Nie da rady. Dalej. Czego jeszcze nie można? Jezus mówił. Dwóch rzeczy na raz robić. Nie można dwóm panom służyć, ponieważ jednego będziesz miłował, a drugiego będziesz nienawidził. A wiecie, że tak jest? Wiecie, że tak ludzie robią? Mówią, jak Boga kocham? Wiele razy to słyszałem w dzieciństwie, to jak pamiętam, to non-stop, to tak jakby taki slogan to był, to zawsze się to słyszało. Teraz może trochę mniej, ponieważ ludzie od Boga odchodzą. Ale kiedyś lud był pobożniejszy. Może na swój sposób w jakiejś tam bojaźni chodził, odnosił się do Boga trochę w inny sposób, a teraz nawet jak Boga kocham się nie słyszy, tylko ten jakby tak dawny ten slogan zastąpił inne słowa, bardziej wulgarne, nie tak? Pan Jezus mówi, nie można dwóm panom służyć, bo będziesz jednego miłował, a drugim pogardzisz. A ludzie tak robią. Ja wiem, że tak ludzie robią. Idą do kościoła, modlą się, a w sercu jest bałagan. W sercu jest jak jest. Dotykają się nieczystych rzeczy, idą za pożądliwością. A kiedy przychodzi niedziela, tak, ja służę dzisiaj Bogu. A całe życie inne jest. I wiem, że ludzie tak robią. W każdym kościele to jest. W każdej nacji. Ale Bóg mówi, nie można tak służyć Bogu, dwóm panom, tak? Albo tu, albo tu. Następnie, co jeszcze nie może być, Jezus powiedział. Pamiętacie w liście do Jakuba? Nie może to samo źródło wydawać dobrej i złej wody. A źródłem, to źródło jest porównane do naszych ust. Chwała Bogu, ja wierzę, że dzisiaj jesteśmy tu, same przyjemne słowa z naszych ust, od samego rana, póki jesteśmy, tu wychodziły. Śpiewaliśmy, chwałę Bogu, wysławialiśmy. Ale teraz to samo źródło, zdajmy sobie sprawę, czy ono w każdym miejscu wydaje dobrą wodę, czy złą wodę. Czy zdarzyło się, że z naszych ust popłynęła wiązanka, popłynęło jeszcze jakieś inne słowa, kłamstwa, oskarżenia? Sami sobie odpowiadamy, tak? Czy moje usta tylko są do dobrych rzeczy, czy również też i złe rzeczy z nich wychodzą? A jeśli tak jest, to Bóg mówi, nie może tak być. Tam jest dalej napisane, że czy oliwka może rodzić figi, czy jeszcze coś, czy to właśnie źródło, gdzie wydaje słodką wodę i słoną wodę? Tak nie może być. A więc jeśli tak jest, to my nadal siedzimy przy tym, w tym miejscu, gdzie ten marnotrawny syn był. Nadal w tym miejscu jesteśmy, gdzie te rzeczy w naszym życiu występują. I on tam tak siedział. Jeszcze jedno takie zestawienie w 5 Księdze Mojżeszowej jest napisane, 28 rozdział. Błogosławieństwo i przekleństwo. Czy to jest zmieszane? Jest oddzielone jedno od drugiego. Błogosławieństwo jest wtedy, w Starym Testamencie było, że jeśli uwarunkowane było, jeśli ty tak robisz, jak tam jest napisane, ja ci wszystko będę błogosławił. Ale jeśli nie robisz tego, to ja będę ześlę na ciebie przekleństwo. I tam nie ma też pomieszane. Jeśli robisz tak, to masz tak. Jeśli robisz tak, to masz tak. A więc to świadczy również dla nas, że Bóg jest Bogiem porządku. Że Bóg jest nie chaosu, nie bałaganu i Bóg naprawdę nie lekceważy żadnej rzeczy. I mam mocno na sercu, żeby jeszcze raz to powtórzyć, że nie można być uczestnikiem stołu pańskiego i stołu demonów. I każdy z nas, Bóg dał nam świadomość, aby rozsądzić, z czego należy pokutować, z czego należy się nawracać, co należy porzucać, ponieważ Bóg nam dał wolną wolę. Jeśli ty naprawdę rozsądzisz, to tak dzisiaj ranośmy się śpiewali, to była namaszczona pieśń, że to nie dzięki naszej mocy, nie dzięki naszej sile, ale dzięki twojemu duchowi to się stanie. Jeśli ty zdasz sobie sprawę, że służysz dwóm panom, że przychodzisz do podwójnego stołu, że twoje usta są tym źródłem, co wychodzi dwojakie słowa, to znaczy, Boże, ty do mnie dzisiaj mówisz. Ty chcesz coś mi pomóc. I najwyższa pora zmienić, bo chcę nadmienić, że Jezus przychodzi. Jezus przychodzi po swój Kościół. I po jaki on Kościół przyjdzie? Który służy, który spożywa z podwójnego stołu? Kościół, który służy dwóm panom, jak myślicie? Po taki Kościół przyjdzie? Jezus przyjdzie po Kościół, po czystą, świętą oblubienicę, gdzie nie ma ani skazy, ani zmazy. I Bóg takimi chce być. I po to są słowa, po to jest ten post, po ten rok się zaczął właśnie w tym kierunku, aby nie pofolgować, aby nie zostawić tego, bo naprawdę, kiedy przyjdzie Pan i zabierze swój Kościół, już zostaniesz. A Biblia mówi, że przyjdzie wtedy taki ucisk, jakiego jeszcze nie było, odkąd narody istnieją. Tak Biblia mówi, czy nie? Tak jest napisane. Jeśli nie wierzycie, to czytajcie. Czytajcie. I ja wierzę, że Bóg w niczym się nie pomylił. Bóg się z niczym nie spóźnia. I do każdego chcę dzisiaj powiedzieć, że nie bądź uczestnikiem stołu demonów i stołu pańskiego. Nie bądź uczestnikiem, który służy dwóm panom, bo tak nie można. Niech twoje usta wysławiają Pana, niech z twoich ust wychodzi błogosławieństwo, a nie błogosławieństwo i przekleństwo. A więc każdy z nas, ja, wy możecie mówić, że może ja jestem doskonały, ja może jestem najgorszy z was wszystkich i też potrzebuję Bożej łaski, ale wierzę, że to Duch Święty mówi, bez uświęcenia, bez uczyszczenia nikt nie ujrzy Bożej obecności. Nikt. My wszyscy potrzebujemy. Ja zachęcam nas, ten Kościół, aby wejrzeć w te rzeczy. I kiedy czytamy dalej, kiedy czytamy 16, od 16 wersetu, i pragnął napełnić swój brzuch omłotem, który karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał, a wejrzawszy w siebie, rzekł, ileż to najemników u ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Kiedy rozważałem ten werset, to pierwsza rzecz, co mi przychodzi na myśl, to wejrzeć w siebie. Co to znaczy wejrzeć w siebie? Wiecie co, że są ludzie, którym mówisz jawne grzechy, a on mówi, że nie? Pokazujesz palcem, on mówi, że nie. Ty się mylisz. Słuchaj, to i to. No bo ja się modlę. Modlę się. Do Boga modlę się, aby ten człowiek tak mówi. Modlę się do Boga, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Tak się modlił. Jest w zwiedzeniu? Ale można tak się modlić? Jest uczestnikiem? Widzicie? Tak się modlił. I mówisz. Nie, bo ja... Ja mam pragnienie, żeby wszyscy ludzie się nawrócili tak jak ja, żeby wszyscy ludzie wierzyli tak jak ja. Ale czego ty nie mówisz, nie dajesz za wzór Jezusa, tylko siebie stawiasz? Ty tak doskonały jesteś? I takie są rozmowy. I weź mu przetłumacz. Weź mu przetłumacz. Ale kiedy wejrzysz, jak mówi ten 17 werset, wejrzysz w siebie doskonale i wiesz, co jeszcze powiem tak, że to wejrzenie, zaproś do tego wejrzenia Ducha Świętego, bo myślę, że ten, który mówił i modlił się o ludzi, aby byli tacy jak on nie zaprosił Ducha Świętego do tego, aby razem z nim wejrzał do jego serca, bo gdyby tam Duch Święty był dopuszczony, to by wszystko objawił. Słowo Boże mówi, że a gdy przyjdzie On, to co zrobi? Przekona cię o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Kiedy Duch Święty przychodzi do twojego życia, o ile wejrzysz i zechcesz zaprosić, to na pierwsza rzecz to ci pokazuje grzech. To ci pokaże grzech. I można o własnych siłach, można o własnych zdolnościach, o własnych staraniach, ale to nie Boża droga. I dalej ten marnotrawny syn wejrzał w siebie i rzekł: ileż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu ginę z głodu. A skąd on wiedział, ile to jego ojciec, jeśli to jest fizyczna historia, taka, która się wydarzyła, skąd on wiedział, ile jego ojciec ma najemników, skoro na początku czytaliśmy się, że on wyjechał do dalekiego kraju. Więc była jakaś bardzo duża odległość. Ja wierzę, że to się odnosi do duchowego życia. Że te słowa, one świadczą o duchowym życiu, kiedy ty jesteś i kiedy ty spożywasz ze stołu pańskiego i wiesz, że w twoim życiu coś nie gra. Jeśli zechcesz zajrzeć głębiej, wejrzysz, to ty widzisz, że w twoim życiu coś nie gra, bo widzisz, kiedy ktoś Bogu służy, to ma radość, ma pokój, on się cieszy, on jest radosny, on Boga uwielbia. Ty go próbujesz naśladować, ale ci nie wychodzi. Bo jak ci wyjdzie, jak tam jest dwa stoły, jak tam jest dwóch panów, jak tam są dwa źródła, jak ci to wyjdzie? Musisz coś zrobić z tym. I mieliśmy tu, jak Tomek wspomniał, też się na to powołam, siostrę, która pokutowała. Wszystko było dobrze. Widzieliście, że było dobrze? Ale duchowy wymiar pokazuje coś innego. Pokazuje coś innego. I to, że on powiedział, ileż to najemników ojca mojego ma chleb pod dostatkiem. I kiedy ty naprawdę wejrzysz w siebie, to ty zobaczysz te dwa stoły. Zobaczysz też tych dwóch panów. I zobaczysz, że to nie jest pokarm. A mało tego, ty jeszcze możesz ponieść konsekwencje za to, że ty tak robisz, że masz świadomość i do tych dwóch stołów przystępujesz. Do tym dwóm panom służysz. To jeszcze za to mogą pójść konsekwencje, bo apostoł Paweł mówi, że wielu choruje, ale niemało zasnęło. A więc też naprawdę Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Póki byliśmy dziećmi, póki nasze dzieci były małe, póki na golasa biegały po domu, nawet i po podwórku, nikt się temu nie dziwił. Tak? Bo to jest natura dziecka. Ale kiedy Bóg daje ci odpowiedzialność, daje ci oczy, które widzą, daje ci uszy, które słyszą, to również daje też możliwość, aby coś z tego widzenia i słyszenia zrobić. Abyś nie był nadal dzieckiem. Abyś nie był nadal takim luzakiem, że wszystko ci można. Bo te można, ono się w jakimś etapie kończy, tak jak i dla dzieci. Dziecko też kiedyś przestaje, zakłada ubranie dziecięce, strój, taki. I Bóg również chce nas przez te etapy przeprowadzić. I żeby naprawdę przyjrzeć się z takim wejrzeniem do wewnątrz, do środka, do naszego serca. I wejrzał tymi swoimi oczyma, nie wiem czym tam jeszcze, w każdym bądź razie, ze środka to wydobył i powiedział, że u ojca jego jest chleb, u ojca jego jest dobrobyt, a ja niby jem. To, co jadły świnie, niby jem, chociaż tam jest nikt mu nie dawał. Niby jem, ale mnie to nie syci, mnie to nie karmi, mnie to nie daje życia. To jeszcze gorzej, śmierć duchowa przychodzi, śmierć w oczy zagląda. I Bóg w nocy i sny daje, że dłużej tak nie możesz. Czekać chcesz na to? I zapada decyzja. I mało tego, jeszcze wrócę do tamtego 17 wersetu. Kiedy wejrzysz w siebie, to ty nie będziesz wiedział, że pastor ci mówi, że starszy ci mówi, że lider ci mówi, że ty grzeszysz. Bo jeśli pastor będzie ci mówił, to ty wraz nie będziesz w to wierzył. Ty zawsze będziesz miał usprawiedliwienie. Ten marnotrawny syn, to nawet tam pewnie nikt nie chciał z nim rozmawiać. Nawet mu świnie nie mówiły. Tylko mówił, jest, bo my to jemy. Jest, bo to dobre. Bo my się też tym karmimy. I jeśli trafisz właśnie w takie towarzystwo, to będziesz właśnie tym się karmił. Ale Bóg ma dla ciebie ziarno, ma słowo, które zmieni życie. Ale tylko wejrzyj w środek, do swojego wnętrza. I żeby sztab ludzi ci mówił, jeśli ty sam tego nie zrobisz, to jest odpowiedzialność twoja osobista. Nikt ci tego nie zrobi, bo nikt ci do serca nie zajrzy. Jeśli ty Ducha Świętego zaprosisz, to On ci objawi, co w twoim życiu jest, co w twoim sercu jest, co trzeba wyrzucić. I On tak postanowił. I przyszła mu taka myśl, zobaczył. Ale jak on mógł widzieć, kiedy ojciec był w innym miejscu? Fizycznie jest to niemożliwe. A ja wierzę, że to się odnosi do duchowego życia. Kiedy ty razem jesteś w kościele, kiedy my razem jesteśmy, jak ziarno i Tomek, o którym dzisiaj mówił, kąkol, ono razem rośnie. I ty wtedy zobaczysz różnicę, że ten, który idzie za Panem, że ten, który uwielbia Boga, ten, który ma życiem poddane i uświęca się, i oczyszcza się w krwi baranka, to ten pokarm jego syci, jego karmi. A ten pokarm, który jest spożywany z tego przysłowiowego koryta, że tak powiem, to on ci nic nie daje. I wtedy, Boże, ja chcę tak jak oni, ja chcę tak jak tamten, ja chcę, Panie, ja chcę. Ale najlepszym przykładem dla nas wszystkich, zawsze, ty nie mów, że nie wzoruj się na siostrze, na braci. Owszem, przykład trzeba brać, ale jak chcesz się wzorować i dać komuś wzór, to wzoruj się na Chrystusie. On jest doskonały. Nie mów jak ten brat, że on się modli, aby ludzie byli tacy jak on. Bo on sam nawet nie wejrzał jeszcze do swojego wnętrza i sam nawet nie wie jeszcze, jaki jest. A nie jest, jak Słowo Boże mówi, bo wszyscy to widzą. Wszyscy to mówią od lat, a on nie. A on nadal jest przy tym korycie, że tak powiem, brzydko. Ale kiedy podejmiesz decyzję i zaprosisz Ducha Świętego, Duchu Święty, pomóż, bo to nie moja siła, nie moja moc, nie moje staranie, ale to ty wykonaj tą pracę. I on tak zrobił. Wejrzał. No dobra, wejrzał, zobaczył. O, za dużo roboty. Nie, ja nie idę. Tak zrobił? I nieraz tak jest. A nie, co ty ode mnie chcesz? To ja to nie wierzę. Z kościoła wolę wyjść. Ale do tego się nie dotknę. Chcę porzucić to majętność, którą tym Panie dasz. Ja rezygnuję z tego wszystkiego. Ja uciekam, bo ja nie chcę zajrzeć do środka. Nie chcę zobaczyć, co tam jest. Nie chcę usunąć tych śmieci. I nie chcę powiedzieć, tak jak on powiedział, ileż to chleba mają najemnicy ojca mojego. I są takie przykłady. Są takie postawy, są tacy ludzie. Ale Bóg tak nie chce. I on postanowił. Wstanę i pójdę do Ojca i powiem Mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i przeciwko niebu. Tak jest napisane. Wstanę i pójdę. A są też postawy. Bo jak Tomek powiedział, ostatnio 3 tygodnie to nie narzekam. Nie narzekam, że jest ciężko, bo to jest służba. Od godziny 8 rano do godziny 14. Przerw 2-3 godziny na i później od godziny 18 do 22, do 23 nieraz. Zanim pójdzie spać, to północ i tak jest. Ale to jest służba, nie narzekam. Nie narzekam. Dobrze jest, kiedy ktoś przyjdzie i już z wejrzeniem do tego wnętrza, to aż się chce błogosławić, aż chce się pracować, aż chce, ale gorzej jest, kiedy ty boksujesz i zmagasz i wierzgasz. Tak? Gorzej jest. I naprawdę zachęcam. Wejrzyj sam najpierw do środka. Bądź przed Bogiem szczery, nie zakrywaj, bo się nic nie zakryje. Przed Bogiem nigdzie nie ujdziesz. Choćbyś w las, czy wdrapał się na czubek nieba, na dalszy zakątek, czy on tam jest? Choćbyś się skrył pod ziemię, w najgłębszych głębiny. On tam jest? On tam jest. Ty się nie skryjesz. A więc nie ma co walczyć. Tak jak apostoł Paweł, kiedy go Bóg dorwał na pustyni, to zadał mu Jezus pytanie, czemu ty wierzgasz? Panie, kim ty jesteś? Jestem Chrystus, którego ty prześladujesz. A co ty to mówisz? Jaki Chrystus? Ja jadę tam dalej ich zabijać, dalej ich męczyć. Tak Paweł powiedział. On też wejrzał w swoje wnętrze. Zastanowił, kto to jest? Kto to do mnie mówi? Nikogo nie ma, nikogo nie widzę, a słyszę głos. I się zastanowił. I zaczął działać. Zaczął działać. Zawrócił się całkowicie. I ty nie brnij dalej, ale zawróć. Zaproś Ducha Świętego, żeby cię pomógł, żeby ci dopomógł w tym. I wstanę i pójdę do Ojca i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem. A więc najpierw jest wejrzenie w serce, przyznanie się, że jest grzech, tak? I dalej pokuta idzie i mówi tak, już nie jestem godzien się nazywać, nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Nie jestem, Panie, jestem grzesznikiem. Ale gdzie jakim grzesznikiem? Jak ja się tak modlę u ludzi, jak ja taką służbę wypełniam? Ale co z tego, jak dwa stoły w życiu jest? Jak dwóch panów jest, tak? Jak dwa źródła są, co z tego? Ale co tam? Ale on mówi, Boże, nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń mnie jednego z najemników swoich. I to jest pokuta. Ta pokuta, ona się zaczyna od momentu, kiedy ty pozwolisz, aby Duch Święty zajrzał, prześwietlił ciebie. To już w tym momencie ta pokuta się zaczyna i ona dalej idzie etapami. I co jeszcze dalej ten syn robi? Siedzi dalej? On wstał. Porzucił haniebną pracę, porzucił to zajęcie, odrzucił ten świński pokarm i wstał i poszedł do swojego ojca. Wstał i poszedł. A więc pokutuje z tego, że jestem taki. Najpierw zaglądam do wnętrza, pokutuję, podejmuję decyzję, idę do Boga, bo Bóg jest łaskawy, miłosierny, On przebaczy ci każdy grzech, On nie ma upodobania w śmierci grzesznika i tych obietnic jest mnóstwo o łasce i o miłosierdziu. Ale jeśli ten drugi Pan albo ten pokaz z drugiego stołu, którym się karmisz, on ci mówi, a jakoś tam będzie, a jakoś tam przeżyjesz, a jakoś tam się prześliźniesz. Jak znamy różne historie, że cegiełki ludzie dają ileś tam lat mniej, tak? Jakieś tam ofiary, jakieś tam budowle po to, żeby zyskać upodobanie w niebie. Tak nie ma. Bez przebaczenia nie ma zbawienia, nie ma odpuszczenia. I właśnie to przyznanie, to wyznanie, zaproszenie Boga, przyjście do Boga, ono sprawia, że ty jesteś innym człowiekiem. Stare, które było, przemija. Stare, które było w naszym życiu, Bóg uzdrawia. Bóg o tym zapomina, ale jeśli ty będziesz przed Nim szczery, jeśli nie będziesz udawał, jeśli nie będziesz pływał jak boja po wodzie, ale że przyjdziesz, Boże, tak, ja potrzebuję Twojego oczyszczenia. I on wstał i poszedł do swojego ojca. Zobaczcie, co się dzieje. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec, jego ojciec i użalił się i podwiekłszy rzucił mu się na szyję i go pocałował. Czy ojciec mówił mu, ty marnotrawny synu, ty kobieciarzu, ty taki czy taki? Nie, tak mu nie powiedział i Bóg z nami też tak nie postępuje. Jeśli ty wyznasz, jeśli ty się przyznasz, wyznasz, jeśli ty odrzucisz i uznasz Boga jako Ojca, Chrystusa jako Zbawiciela i Ducha Świętego, który jest naszym nauczycielem, to ja wierzę, że Bóg ci te rzeczy przebaczy, odpuści. I zobacz, dalej jest napisane, kiedy już spotykają się sam na sam, ojcze, syn rzekł zaś do ojca, ojcze, zgrzeszyłem. Przeciwko niebu i przeciwko Tobie już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Słyszycie jakieś słowa wymówki? Słyszycie jakieś słowa oskarżenia? A ten Pan Pan z małej litery, z tego podwójnego stołu, on mówi, a pamiętasz, to robiłeś, a pamiętasz, tamto zrobiłeś, on cię oskarża, a tu ten cię nie oskarża. Ten cię nie oskarża, nawet ci żadnej wymówki, nad jemu żadnej wymówki nie powiedział. Dalej jest napisane, ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, a więc nowa szata, stara, splugawiona, poplamiona, brudna, wytargana błotem, grzechami różnymi, została zdjęta, wyrzucona i przynieśli najlepszą szatę. Ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. A więc kompletny ubiór ci Bóg daje, nowy, nowe rzeczy. Nowe rzeczy Bóg ci może dać, o ile ty zechcesz przyjść. I to nie jest tu kwestia pastora, kwestia kazań, kwestia nie wiem czego jeszcze, nawet nie umiem tego nazwać, ale to jest kwestia twojego wejrzenia, czy ty się do tego przyznasz. Czy będziesz dalej udawał, czy będziesz dalej pływał, czy jeszcze dalej będziesz, bo to jest tylko do czasu. Do czasu. Słuchaliście świadectwa, wyznania, pokuty 2 tygodnie temu, to jest do czasu. Jeśli sam tego nie zrobisz, to albo jeszcze łaska, kiedy Bóg cię do tego przynagli, ale może być tak, że wielu zasnęło, o których Biblia mówi, nie tak? Mamy Ananiasza i Safirę, mamy tych rzeczy, te osoby, o których wcześniej również my mówili, a więc decyzja należy do nas. Decyzja należy do nas. W Bożym Kościele Bóg naprawdę oczekuje od nas przede wszystkim Bożej miłości, abyśmy Go miłowali z całego serca, abyśmy Go miłowali z całej duszy, z całej siły, abyśmy bliźniego miłowali jak siebie samego. Ale jeśli to źródło, którym jest twój język, wydaje inne słowa niż takie, jakie Bóg chciał, to czy to jest prawidłowa postawa, czy to jest prawidłowa miłość? Ten werset z Malachiasza mówi, jeśli ty żony swojej nienawidzisz, jeśli ty jej grozisz rozwodem, rozejściem się, a w życiu chrześcijańskim może tak być, czy nie? Może być tak, czy nie? Ja wierzę, że może, bo ja wiem, że ja może kilkanaście nie, ale kilka razy nawet i z moich ust to wyszło. Bo jeśli wpadniesz w gniew, to już język nieraz nie panuje nad słowami. Nie tak jest? Ja wierzę, ja mówię z doświadczenia, nie mówię, że tak jest i zgadzam się z tym słowem, które Bóg mówi. I wtedy, kiedy zachodzą takie rzeczy, ty dopuszczasz do swojego serca nienawiść. Ty dopuszczasz do swojego serca nieprzebaczenie, ale tam jest napisane, że jeśli ty swojej żony nienawidzisz, to mężu chce ci powiedzieć, że ty plamisz swoją szatę. Jeśli ty żono swojego męża nienawidzisz, ja nie mówię, że ta nienawiść jest non-stop, ale kiedy ty nawet te słowa nienawiści, zdarzyło się komuś powiedzieć nienawidzę cię? Odpowiedzcie sobie sami, zdarzyło się? A jeśli tak się zdarzyło, a zdarza się często, to na twojej szacie białej, którą ci Jezus założył, one tam powstają plamy. I Bóg mówi, nie rób tego. Nie rób, bo jesteś uczestnikiem. Masz dwóch panów. Masz w sobie podwójne źródło. I dalej Jezus powiedział w tej przypowieści, dajcie pierścień jego na rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. A więc ja wierzę, że nie musisz takim życiem żyć. Nie musisz być w takiej postawie. Nie musisz, przed Bogiem się nic nie ukryje. Czym wcześniej to zrobisz? Czym wcześniej zrobisz to, kiedy jest ten czas łaski? Bo ja wierzę, że ten czas łaski też się skończy, on wiecznie nie będzie. Czas łaski się skończy, nie powiem kiedy, bo ja nie wiem kiedy, ale wiem, że on jest ograniczony, że czas łaski, ja myślę, to jest moje rozumienie, że on będzie, dopóki ty słyszysz głos Jego, dopóki ty słyszysz głos Jego, to się upamiętaj, Ale może być tak, że ty tego głosu już nie słyszysz. Że ty już nie słyszysz, że ty masz coś w sobie źle, że coś jest do naprawy, że coś jest do pokuty. Bo wiecie, kiedy to się dzieje? Kiedy ty zatwardzisz swoje serce. Kiedy ty zatwardzisz swój kark. Kiedy ty tak naprawdę już nawet nie będziesz miał takiego porównania, że dwóm panom służysz. Ale że to się staje, bo to wiecznie nie będzie, że ty będziesz dwóm panom służył. To może być tak, że ten niższy pan z małej litery, on cię na swoją stronę przeciągnie. Wiecie, że tak może być? Że on cię na twoją stronę przeciągnie i wtedy totalne przychodzi zatwardzenie serca, że ty nawet nauki nie chcesz. Słowo będzie dla ciebie trudne, ciężkie. W ogóle odrzucisz to. A diabłu tylko na tym zależy, ponieważ on chodzi jak lew ryczący i patrzy, kogo by pochłonąć. Jest taki werset w przypowieściach, jak dobrze pamiętam, Salomona, chyba 28 rozdział, że ten, który odwraca ucho od nauki, to nawet modlitwa jest ohydą przed Panem. Wiecie, co to znaczy? Jeśli ty jego nie słuchasz nauki, nie słuchasz jego słowa, u tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Tak Bóg to patrzy. Jeśli ty nie słuchasz jego nauki, nie słuchasz jego słowa, tylko idziesz za swoim sercem, za swoim głosem, możesz się modlić od rana do wieczora, to zobacz, co tu pisze, masz odpowiedź. Ale kiedy ty masz otwarte uszy na jego naukę, na jego słowo, nie tylko tutaj, że ci powiedzą w niedzielę czy w środę, ale w domu, kiedy ty studiujesz, kiedy ty czytasz, kiedy ty chcesz się tym karmić, to ty masz ucho otwarte. Ale jak ty tylko słuchasz tu w niedzielę, a diabeł jest mistrzem kłamstwa, bo sam to przechodziłem, że dzisiaj słyszysz, słowo cię dotyka. Tak, Panie, ja chcę to, co słyszę, bo to Twoje słowo, chcę tego, i chcę za tym pójść. Pójdę do domu i zacznę działać. Wiecie, co się wydarza? Pójdziesz do domu, przez drogę tą, którą masz do domu, słowo zelżeje, słowo zletnieje, pójdziesz do domu, jeszcze pamiętasz, o czym mowa, ale troska, zapobieganie o to, słowo przygasza. Włączysz telewizor, jeszcze w nocy rozmyślasz o tym słowie, co słyszałeś, ale działania nie ma, nie zabierasz się do działania. Na drugi dzień, na trzeci dzień o słowie zapominasz i nie ma żadnego działania. Ale kiedy ty słyszysz jego głos, to bezwzględnie zabierz się do działania, bo diabeł jest mistrzem takiego kamuflażu, mistrzem odwracania sytuacji i da ci swoje myśli, a jakoś tam będzie. Nie będzie jakoś. Ma być tak albo tak. Jakoś nie będzie. I jeśli słyszysz głos dziś, tak, to nie zatwardzaj swojego serca, tylko Boże, ja chcę. Panie, daj mi łaskę, ja chcę się zmienić. Ja chcę pokutować. Ja już to zaczynam robić. Nie tylko chcę, ja już postanawiam i to robię. I to dzisiaj nawet robię. Boże, zaczynam, bo jak pójdę do domu, mieliście tak kiedyś? Że słyszysz słowo dobre, tu mnie wzmacnia. W domu jeszcze coś postanowię zrobić. W domu pójdziesz, włączysz, boks na przykład, bo lubisz boks, tak? Albo jakieś tam inne familiady, albo jeszcze coś innego. I ten diabeł chce ci to zagłuszyć, chce to ci przypruszyć, nasiać tego kunkolu. A Bóg tak nie chce. Bóg chce, żebyś służył jednemu Panu. Bóg chce, żebyś spożywał ze stołu Pańskiego. I Bóg chce, żeby z ciebie wychodziło źródło wody, które daje życie i tobie, i innym ludziom. A więc naprawdę to są bardzo ważne rzeczy, o których mówię. Naprawdę, żebyśmy tego nie zlekceważyli, żebyśmy tego nie przespali, bo czas jest bliski, czas Pana jest bliski. I aby każdy sam wejrzał do siebie. Jest to czas pokuty. Ja wierzę, że myśmy do tych rzeczy... Nie pamiętam, jak Kościół istnieje, żebyśmy o takie rzeczy przerabiali. Owszem, gdzieś się mówiło, ale nie tyle czasu i nie w takim nasileniu, nie w takim natężeniu, żeby ludziom pomóc. Bo to, co dzisiaj mówię, to nie to, że ja sobie gdzieś to napisałem. Ja to słowo o tym marnotrawnym synu, to na początku postu mi się to pojawiło, żeby zwrócić uwagę szczególnie na swoje serce. Komu ty służysz i jak ty służysz? Jeśli jesteś w Bożym Królestwie, to masz służyć Bogu. A jeśli jesteś w Bożym Królestwie, to musisz służyć i spełniać normy i te warunki, które są w Bożym Królestwie. Nie można czerpać korzyści czy niekorzyści z drugiego królestwa, bo jak to się ma jedno do drugiego? Co ma wspólnego ciemność ze światłością, jak mówi Pan Jezus, tak? Więc jeśli chcesz iść za Jezusem, to nie na twoich warunkach. To nie na twoim, nie na podstawie twojej drogi, wyobraźni, czy twojego myślenia. Zastosuj Jego warunki. Użyj Jego warunków. Jego, mówię o Jezusie. Mówię o Słowie Bożym. I mamy przykład marnotrawnego syna. To jest przypowieść, która jest taką perłą do nawrócenia. To jest, że tak powiem, podstawa działania i na każdym wersecie możesz oprzeć swoje życie i Panie, ja chcę tak, jak on to zrobił. Nie chcę po swojemu, jak do tej pory. Pokutowałem, wyznawałem, przepraszałem, minął miesiąc, znów w to samo wchodzę. A jak tak robisz, to apostoł, chyba Piotr, czy to Paweł powiedział, że jak tak robisz, to jesteś jak świnia, która jest umyta i znów się tarza w swoim błocie. Albo pies, który wraca do wymiocień swoich. Ja może to ostro mówię, ale mówię, ja tego nie powiedziałem, ja tylko przytaczam słowa, jakie piszą w Piśmie Świętym, które są napisane. Jesteś do tego podobny, jeśli ty się znów tarzesz, jeśli ty znów przychodzisz i robisz to samo, wyznajesz, a nie wejrzeć do środka i mówisz, Boże, ja nie chcę. Ja wiem, że Duch Święty ci da siłę. On się odwrócił? Czy Bóg kłamie w Biblii? Czy Bóg, kiedy dał Łukaszowi, który spisał tą historię, był innym Bogiem niż teraz? To jest ten sam Bóg, ten sam Duch Święty, ten sam Chrystus. Nie ma innego, on jest na wieki ten sam. Jeśli tam było można zrobić, jeśli Pan dał taki przykład, ja myślę, że u Boga jest wszystko możliwe i on da tobie też z tego wyjść, albo cię przez to przeprowadzić. Naprawdę wierzę, jest to czas oczyszczenia. Kto przyjdzie do tego tronu łaski, kto będzie pokutował. Ja tu nie straszę, tylko ja po prostu mówię w ten sposób, zachęcam, aby nie przeoczyć, nie przegapić tego. Żeby przyjść, jak trzeba, Boże, ja chcę inaczej. Ja wiem, że inaczej. Nie mogę z dwóch stołów korzystać. Nie mogę w niedzielę służyć Tobie, a w innym dniu służyć, no może i Tobie, bo się modlę, ale dotykam się tamtych rzeczy, albo myślę o tamtych rzeczach, to tak samo, jakbym się dotykał tego drugiego Pana i Jemu służy. Więc niech to słowo nas podniesie, niech nas zachęci, niech ono nas nie przytłacza, ponieważ tak czułem, żebyśmy nie byli przybici, to chcę tak na zakończenie przeczytać pewną rzecz z Księgi Malachiasza. To jest bardzo, bardzo taka zachęcająca księga, 3 rozdziały ma, przestudiujcie sobie w domu. I jest napisane, może 3 rozdział od 14 wersetu. Można, tu jest tak napisane, mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? I oni mówią, my uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Czy nie jest tak? Jest tak. Ludzie w ten sposób żyją. Oni są zuchwali, są szczęśliwi i my nieraz jako wierzący, służący Bogu, nieraz może im zazdrościmy. Ale Bóg mówi tak. Tak mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. A więc wiedz o tym, że jeśli ty pójdziesz Bożą drogą, to dla ciebie jest, nie wiem jak, ale jak jest napisane, że spisana jest księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. I Bóg mówi, w tej księdze jest napisane, będą moją własnością, mówi Pan zastępu, w dniu, którym ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Widzicie? A więc Bóg daje obietnicę, że to nie na darmo twoje te starania, nie na darmo ta pokuta, nie na darmo to, że ty do Boga się zwracasz, bo Bóg ciebie uratuje. Bóg spisał księgę, pamiątkową księgę dla tych, którzy się boją Pana. Czy wiesz, że twoje imię w księdze jest zapisane? A więc pielęgnuj tego, żeby tam nikt nie wymazał. Pielęgnuj, chodź, pytaj się, módl się. Nie wracaj do tego koryta codziennego, jak ten marnotrawny syn. Aż tak upadł, że do tego koryta się pochylił. Nie musisz tego robić, bo Bóg daje obfitość. Bóg jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa, wszelkiej dobroci. Ale przyjdź i zechciej Mu służyć. Przyjdź, zechciej Go poznać. Więc można przeczytać sobie o tą księgę Malachiasza, jaka jest miłość do ludzi, do potomków Jakuba, tak? Jest również napomnienie dla niegodnych kapłanów. Kto to są niegodni kapłani? Jakbyśmy poszli w inne miejsce, to kapłan ten, który ma odpowiednią szatę, tak? On jest kapłanem. Ale w Nowym Testamencie my jesteśmy Bożym kapłaństwem. My, ono się odnosi do nas. Także spożywajcie z tego stołu pańskiego. Spożywajcie, przychodźcie do Boga. Jeśli trzeba, rozrywajcie serca. Rozrywajmy to serce, aby Bóg miał w tym upodobanie. Amen. Także jak powiedziałem, wieczerza pańska jest, za którą teraz Bogu podziękuję. Jeśli chcesz, to przyjdź i spożywaj. Jeśli wiesz, że coś jest, co cię jakby powstrzyma, nie chcę tego jakoś tak po imieniu nazywać, ale powiem ogólnie, jeśli jest w twoim sercu grzech, to bierzesz to na swoją odpowiedzialność. Bóg daje wolną wolę, więc ja miałem taką myśl, żeby właśnie w ten sposób postąpić, żeby, wiecie co, bo może tak być, że siedzisz w rzędzie, widzisz brat bierze, siostra bierze, wezmę ja, bo nie wiadomo, co sobie pomyśli, że jestem grześnikiem jakimś, jak nie wezmę, albo coś, ale każdy sam raz Bóg daje każdemu rozsądek, daje każdemu roztropność i ty sam zdecydujesz. Tak? Bo człowiek sam decyduje, gdzie, komu chce służyć. Sam decyduje, gdzie chce być. Tak samo i tutaj sam zdecyduj. Amen? Wzięliśmy dzisiaj coś? Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, dziękujemy Ci za Twoje staranie, dziękujemy Ci za Twojego Świętego Ducha i za Słowo, które jest dla nas taką pochodnią, takim drogowskazem, Boże. Daj nam łaskę, abyśmy się Ciebie trzymali, Panie. Daj nam łaskę, abyśmy nie odpadli, Panie. Daj nam łaskę, abyśmy chcieli pokutować, zmieniać nasze życie, Boże. Panie, bo w własnych siłach to tylko trud i znój, Panie, i naprawdę będzie wieczne odtrącenie. Chcemy żyć, Panie, zgodnie z Twoją wolą. Chcemy żyć, Panie, aby Twoje słowo ożyło w naszym życiu, w naszych sercach. Panie, chcemy być, abyś to Ty stał się dla nas drogą. Abyś dla nas stał się życiem, Panie. Abyś dla nas był zbawieniem, Boże. W imieniu Jezusa, dopomóż nam, Duchu Święty, dzisiaj. Pobłogosław każdą osobę. Dziękuję Ci, Panie, za ten stół pański, który jest zawsze przygotowany. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje złożone ciało, Panie, za te sińce i rany, którymi nas uzdrowiłeś. Dziękuję Ci, że to jest dla nas przygotowane. Dziękujemy Ci, Boże, za tą przelaną krew na Golgocie, która nas usprawiedliwia, która nas oczyszcza. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dajesz obfitość, abyśmy z tego korzystali, Boże. Dziękuję Ci za wszystko, ponieważ to nas buduje, to nas wzmacnia. I dzisiaj wyznajemy, Panie, że sińcami, ranami Twoimi jesteśmy uzdrowieni. Dziękujemy Ci, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Tobie oddajemy chwałę, błogosławimy Cię, Panie. I dziękujemy Ci za to, co dla nas uczyniłeś. W imieniu Jezusa Chrystusa Tobie oddajemy chwałę. Boże, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony, że Ty zawsze, zawsze na nas czekasz. Zawsze, w każdym czasie, Panie, mówisz do nas, abyśmy przyszli ci, którzy są umęczeni i spracowani, abyś Ty nas ukoił, Boże. I dzisiaj, Panie, dzisiaj niech zajdą w naszym życiu zmiany. Dzisiaj, Panie, niech będą mocne w naszym życiu postanowienia. Dzisiaj niech będzie pójście to do Ciebie, Panie. Dzisiaj, Boże, abyśmy skorzystali z tej łaski, o której do nas mówisz, Panie. Tobie dzisiaj dziękujemy. Błogosławimy Cię, Panie, za ten stół Pański, za to, że Ty jesteś jedynym naszym Panem, za to źródło, które jedyne jest, które daje dobrą wodę, to źródło Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Panie. Błogosławimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.